Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej. W dzisiejszym dniu oczywiście działamy zgodnie z planem, czyli mamy zaopiniowanie materiałów sesyjnych, zaopiniowanie projektu budżetu miasta Czelać na 2020 wraz z analizą propozycji i korekt zgłoszonych przez pozostałe komisje oraz sprawy bieżące. Proponuję, Szanowni Państwo, przejść do projektów uchwał. Pierwszym projektem, który będziemy opiniować w dniu dzisiejszym, będzie to projekt w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. Mamy tutaj zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, ale myślę, że szczegóły wprowadzi nas tutaj Pani Skarbnik. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, projekt budżetu przygotowany, projekt uchwały przygotowany na najbliższą sesję obejmuje.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witamy Panią Burmistrz. Zapraszamy.
Obejmuje zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 31 tysięcy za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych z przeznaczeniem właśnie na wydatki na zakupy żywności. Działa 801, zwiększenie po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 23 tysiące złotych, wynikające z wprowadzenia do budżetu realizowanego programu przez Szkołę Podstawową nr 7. To jest program sfinansowany środkami unijnymi. To jest Doris Erasmus, tam jest jeszcze dłuższa nazwa, ale to już nie będę mówić. Projekt będzie realizowany przez 3 lata. Na opiewa na około 135 tysięcy, właściwie w 100% jest finansowany z budżetu Unii. Na ten rok to jest 23 tysiące złotych. Następna zmiana to zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o 300 zł. Są to darowizna dla MOPS i te środki są przeznaczone na działalność MOPS. W dziale 926 zwiększenie dochodów za też właściwie taką usługę reklamową podczas festynu o 4065 zł po stronie dochodów i wydatków, czyli dla darowizna to była dla MOSIR-u i na przeznaczone jest na wydatki MOSIR-u. Jeśli chodzi o zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych, to dotyczą one w całości przesunięcia realizacji na rok następny dla części realizacji inwestycji adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czelazie na Centrum Aktywności Lokalnej na rok 2020. Ta zmiana jest już uwzględniona w projekcie budżetu, który Państwo dostali, że 2 miliony 450 będzie do realizacji w przyszłorocznym budżecie. W związku z tym, że projekt był wcześniej, a sesję mamy dopiero w tym momencie, no to teraz już porządkując sobie budżet roku 2019, to proponujemy wprowadzić taką zmianę, tym bardziej, że Wydział Rozwoju musi się, że tak powiem, wykazać tą zmianą czy zabezpieczeniem w budżecie przed Urzędem Marszałkowskim. Pozostałe zmiany dotyczą tylko i wyłącznie przesunięć w ramach budżetu pomiędzy działami i rozdziałami. I w znacznej mierze dotyczą one zabezpieczenia na wydatki dla MOPS-u, czyli już uzupełnienie budżetu właściwie do końca roku, to jest kwota 200 tysięcy złotych około. A pozostałe przesunięcia jest to spowodowane jakby zabezpieczeniem na kwotę 381 tysięcy na wynagrodzenia w oświecie. A dodatkowo są to przesunięcia takie na działalność bieżącą. A to znaczące to są właśnie zabezpieczenie już właściwie do końca roku na działalność MOPS-u około 200 tysięcy złotych i 381 na wynagrodzenia do oświaty. Czy będą jeszcze potrzebne tam środki, czy będziemy musieli jeszcze szukać w budżecie, to się okaże przed sesją tą, która będzie ostatnia. Już to jak już Panie wyliczą sobie wynagrodzenia. I to właściwie tak skrótowo wszystko, jeśli chodzi o tą uchwałę.
Czy macie Państwo jakieś pytania do tej uchwały? To proponuję poddać ją pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019? Dziękuję. Wszyscy za, nikt nie był przeciwny i nikt się nie wstrzymał. I przechodzimy do następnego projektu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Czelać na lata 2019-2035. Jest ona konsekwencją wcześniej podjętej uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. Teraz, Szanowni Państwo, przejdziemy do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Czelać na rok 2020. Poproszę Panią Skarbnik. To jest chyba niewielki wzrost, 3%, prawda?
Tak jak i rok 2018 do 2019 zaproponowaliśmy również 3% wzrost tego podatku dla poszczególnych stawek. No, mogę powiedzieć, że to nam zagwarantuje, to podniesienie zagwarantuje nam około 490 dodatkowych tysięcy wpływów do stawek maksymalnych, które ustala minister jeszcze trochę jest, bo gdybyśmy wprowadzili stawki maksymalne. To znaczy to różne, na przykład weźmy taki, który najbardziej mieszkańców interesuje, czyli powierzchnia mieszkania, tak, metra mieszkania. To jest tak, że obecnie mamy 69 groszy od metra przy tej 3% stawce zaproponowanej, to będzie 71 groszy od metra, czyli to jest przy 50-metrowym mieszkaniu, to jest żadne praktycznie wzrost. Natomiast stawka maksymalna to jest 81 groszy. No i tak każda z tych stawek jest gdzieś tam właśnie. Najbardziej interesuje mieszkańców to od mieszkań, od gruntów, które są pod tymi mieszkaniami. Tutaj będzie wzrost jednogroszowy, to mówię, bo te 3% to przy 400 groszy, to jest naprawdę taki symboliczny wzrost. No. Przy garażach no, to będzie taki bardziej znaczący, bo będzie to około 20 groszy, 23 grosze, tak, na metrze garażu, no, ale tego garażu jest gdzieś 20 metrów, prawie 20 groszy, to też są właściwie symboliczne kwoty na saldo. Stawka maksymalna dla garaży to jest 8,5 groszy, czyli nam jeszcze 10 groszy będzie stawek maksymalny.
To garaże droższe od mieszkań.
Tak, zawsze, bo to jako gospodarcze budynki, to jest jakby oddzielna stawka wydzielona tutaj.
Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Jeszcze raz poproszę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. I przechodzimy do kolejnego projektu w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2020 rok.
No tutaj poza dynamikiem ustaw właściwie się nic nie zmienia. Co roku musimy przyjąć takie zwolnienia w podatku od nieruchomości. Głównie one dotyczą właśnie ochrony przeciwpożarowej, czyli tego, co dla naszej aż i straży pożarnej. Te zwolnienia nie mogą być podmiotowe, więc one są tak opisane jako przedmiot, czyli dla potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby działalności społeczno-kulturalnej, tak żeby nasze muzeum nie musiało tego podatku płacić. No i leżnictwu zamkniętemu, czyli czytaj, to jest pomoc właściwie szpitalowi naszemu przelackiemu, to jest około 150 tysięcy złotych rocznie w ten sposób jakby darujemy temu szpitalowi.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. Nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Przechodzimy do kolejnego projektu w sprawie zmiany uchwały 609 na 2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 lutego 2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie miasta Czelać, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia jej wykorzystania. Tam chodzi tylko chyba o wniosek, prawda?
Nie wiem, bo nie mój projekt i...
No właśnie, też jestem zdziwiona, że jest na naszej komisji.
Na edukacji.
Dlaczego jest u nas, jak tam tylko w zasadzie z tego...
Bo są dotacje i dlatego zawsze jak są dotacje, to trafia na komisję finansową.
Ale tam z tego co wiem jest zmiana tylko tak naprawdę we wniosku, tam w formularzu generalnie.
Mamy bez poprawki, może to jeszcze gdzieś.
To było na komisji edukacji, tak? Komisja Edukacji pewno pozytywnie zaopiniowała. Bo w tej pierwszej wersji nie będzie.
Nie,
on jest w tej drugiej wersji. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. No i najważniejszy projekt budżetu miasta Czeladź na rok 2020. Nie wiem, czy Pani Skarbnik chce coś dodać, czy będziemy zadawać pytania, czy coś.
Ja myślę, jeśli Państwo mają pytania, bo już właściwie wszyscy. No może jak Pani uważa, czy chce.
Ale pytanie. Tylko prosiłabym zadawać pojedynczo, poczekamy na odpowiedź i następna osoba, żeby nie było chaosu, dobrze?
Bo ja tutaj akurat nie zauważam te podstawy na te działki, sprzedaż działek na przyszły rok jest zaplanowane na to, żeby 14 milionów 900. To jeszcze tyle mamy, czy jeszcze co?
Są tam chyba wyszczególnione nawet te nieruchomości.
Nie wiemy, tak,
no, nie chodziło tylko działki, czy tylko te trzy.
To jest jakby takie zestawienie, że musi się znaleźć na tym uwiarygodnić kwotę, która jest w tym budżecie przewidziana. Więc one są wypasowane. Natomiast na pewno ten przetarg, tak jak tu Państwo
czytacie,
ten pierwszy będzie w grudniu. Jest duża szansa, że on się rozstrzygnie w grudniu, ale jak będzie w styczniu, że już to wpadnie nam ta duża pula już tych środków. Więc cena była to 13 milionów złotych, no to już będzie znaczący zastrzyk na przyszły rok. Natomiast to jest jakby dopasowane działki pod kwoty. Myślę, że tutaj Wydział Nieruchomości takie właśnie planuje przeznaczyć.
Tak,
a oprócz tego jeszcze mieszkania. Na pewno są tutaj już niewyszczególnione, czyli na bieżąco sprzedaż mieszkań.
Mieszkania, ale z tego co pamiętam, w jednym roku to na poziomie 2 milionów złotych była kwota pod sprzedaży mieszkań, tylko oczywiście z bonifikatą. Myślę, że w tym roku utrzyma się ta sprzedaż na poziomie 2
milionów.
A tak, to znaczy na poziomie tych wniosków niż w tej chwili realizujemy. Także wnioski napływają, mieszkania podlegają wycenie. Zgodnie z procedurą następuje przedłożenie wartości z wyceny najemcy. Najemca akceptuje warunki, podpisujemy protokół uzgodnień, na podstawie protokołu wnioskujemy do notariusza, przygotowujemy projekt umowy. Także to trwa.
Kiedyś tych chętnych było bardzo mało.
A teraz jest bardzo dużo.
Duża propozycja w planie pracy na styczeń jest akurat sprzedaż nieruchomości, tak. Więc tam już pewnie wyszczególnimy kwoty, ile było z mieszkań, dochodów, to już sobie było ustalone z wydziałem. Ale jest to
bardzo dużo chętnych. Ja chyba w tym miesiącu już zabieram 4 akty sprzedaży. Piątek mam piąty i chyba kolejne 3 są przewidziane za tydzień. To będzie ono tylko w miesiącu w listopadzie.
Nie, no ja przypominam, że czasy, żeby było tak, ale mieszkań
sprzedawać. Tak, nawiązując do tego, kilka dni temu wpłynął duży przelew na konto duży, w sensie 30 tysięcy złotych, z nazwą spłata zaległości mieszkania jakiegoś tam, czyli tego, co mamy po ZBK u siebie. Z ciekawością zadzwoniłam do Wydziału Nieruchomości. No. Nagle nasz dłużnik odzyskał zdolności płatnicze, bo chce kupić to mieszkanie i spłacił wszystkie zadłużenia. Jeszcze dopłaci do tego i będzie mu sobie kupić.
Proszę Państwa, ale jak chcecie się zabawić, jak to wygląda. Przecież na wtórnym rynku, ani na rynku pierwotnym nowym mieszkanie kupuje się za taką cenę, za jaką nabywają je najemcy. Tak, jeżeli to jest za mieszkanie powiedzmy o powierzchni 54, 56 metrów, kupujący płaci 60, kilka, 75 w zależności od kondygnacji, od lokalizacji i tak dalej, no to są nieporównywalne kwoty do nabycia mieszkania na rynku wtórnym bez mieszkania spółdzielczego, tak? Więc jeśli ktoś dba o to mieszkanie, to oczywistym jest, że jego wartość również jest większa, że jest szansa na posiadanie własnego mieszkania, biorąc pod uwagę wszystkie obwarowania, które się wiążą z pozyskaniem bonifikaty 40%. Także chętnie jest bardzo
dobrze.
A jednocześnie też chyba ta groźba eksmisji, która zaczęła dość realnie wisieć nad głową tych, którzy nie płacą, bo
zaczęliśmy robić dość szczegółowe analizy i wynika z tego, że jest część naszych najemców, którzy uważają, że jak mają wybór nie zapłacić za mieszkanie, czy nie zapłacić za energię, która za chwilę zostanie odcięta, to lepiej jest nie płacić za mieszkanie, tak? Bo miasto mnie nie wyeksmituje, przynajmniej w okresie zimowym, bo jak mam dzieci, to też eksmisja nie dojdzie do skutku. No ale zaczęliśmy się upominać zdecydowanie, wskazując i terminy, i daty dochodząc swoich roszczeń. W zasadzie, jeśli zapłacisz, to oddajemy sprawę do sądu. Próbujemy uzyskać tytuł w trybie nakazowym, więc to jest dość szybko. No i ta realna groźba zaczęła w wielu przypadkach działać. Ale również pytamy, i jeśli jest wola ze strony dłużnika, że on chce podpisać na porozumienie i spłacać je, to oczywiście zawsze po pełnej analizie ze strony i tutaj pani skarbnik jej wydziału i mojego wydziału gospodarki mieszkaniowej i lokalowej. Jeżeli tylko widzimy, że jest realna szansa na spłatę, a jak Państwo pamiętacie, jest taki załącznik do Państwa uchwały, który mówi o tym, że powinniśmy zrobić dokładną analizę sytuacji finansowej dłużnika, przechylamy się wtedy i powiemy, żeby dłużnik spłacał nawet po 100 zł, ale żeby zmniejszał wartość swojego zadłużenia, ale przede wszystkim nie rosną mu wtedy odsetki, jak zatrzymujemy w jego odsetek, więc jest to z korzyścią dla dłużnika. Różne są sytuacje, oprócz tak jak mówię, tych naciągaczy i wykorzystywaczy. Są też ludzie, którym w życiu też nie wyszło i też trzeba wyciągnąć do nich rękę i pomóc im spłacić, tym bardziej, że podchodzą w sposób uczciwy do sprawy. Mam dług, więc chcę go spłacić.
Ja powiem tak, że to zadziałał też efekt spółki, tak? Zakład budynków komunalnych, no mimo wszystko, ja wiem, że jeśli się zgadzać, nie, to nie wywiązywał się do końca z tych windykacyjnych czynności. Natomiast ta spółka, która myśmy zostali ze starymi zaległościami, spółka ma nowe i ona tymi nowymi straszy tak naprawdę. Oni tam już nie przebierają w środkach, straszą eksmisją, w związku z tym trzeba spłacać, tak, na bieżąco. No to co mogą, oni są gospodarzami w tej chwili, to co mogą, to muszą robić. To też działa, to też no,
tak. Tym bardziej tak, że spółka działa na innych podstawach prawnych niż nasze jednostki. Nasza jednostka gospodaruje środkami, które otrzymuje. Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i tam nie ma zmiłuj. Jeżeli nie windykują, to znaczy, że wina leży po jej stronie i bez bezpośredniej odpowiedzialność zarządu spółki. Więc tutaj już te ponaglenia, wezwania i konkretne wnioski do sądu. Jeżeli mamy nakaz, to idziemy do komornika i mimo wszystko.
Dzisiaj pani pracownicy z Wydziału Nieruchomości zapytam z ciekawości przy okazji tych 30 tysięcy, jak idą te spłaty? Właśnie, że nie wiązuje, to my rozwiązujemy, tak, publikujemy. No to mówię, że idą te spłaty, o dziwo idą. Mówię, czasami się zdarza tak, że ktoś miesiąc nie płaci, ale potem dwie raty na przykład następnie zapłaci. Ale te, co są podpisane, jest ich tam pewnie kilka lat, 50, może nawet, no idą. No będzie to rozłożone na 4 lata, zakładam na 3 lata, ale w końcu nam to zejdzie, nie? A komornik nie ściągnie niczego.
Ale wiecie Państwo, właśnie ten załącznik obliguje nas do tego, żebyśmy dość precyzyjnie zrobili analizę sytuacji. Bo bardzo często zdarzało się wcześniej tak, że ktoś nawet jestem chory, wydaję dużo na leki, w związku z tym nie mogę płacić, albo dostaję niewiele. Teraz trzeba się wykazać, mam emeryturę czy rentę, dostajemy odcinek emerytury bądź renty. Jeżeli ktoś ponosi ma dodatkowe zobowiązania typu komornik, jakieś spłaty rat kredytu bankowego, to musi to wszystko wykazać. To nie jest w tej chwili, że tak powiem, mówione na twarz, mówiąc brzydko, pokaż mi konkretnie, ile płacisz, ile ci zostaje. Jeżeli realnie jesteś w stanie spłacać po 100, 150, 200 zł, różnie bywa, przyjmujemy to. Na pewno zatrzymuje się dla dłużnika w jego odsetek, a my mamy szansę odzyskać, jeżeli spłaca rzetelnie i też się staramy, żeby nie przyciągać tych terminów, bo kiedyś tak było 96 miesięcy, 84, zawrotne były te terminy. W tej chwili staramy się je skracać, ale rzeczywiście je urealniać i tak jak mówię, większość przynajmniej z tych porozumień, które podpisaliśmy, jest realizowana. Tym bardziej, że jest tam ten regres. Jeżeli przez dwa kolejne miesiące nie zapłacisz, umowa przestaje obowiązywać, czyli odsetki wracają, zaczynamy je naliczać i dług ci naraz.
Przepraszam, mam pytanie a propos tej spółki, bo co to jest spółka?
O spółkę CTBS ZBK, która nam zarządza mieniem komunalnym.
A jaka jest struktura własności tej spółki?
Spółka Skarbu Państwa, spółka gminy 100%.
100%?
Tak. 100%. Ja mam jeszcze pytanie, może bardziej, jeśli chodzi o projekt budżetu na 2020, bardziej może nawet do pani burmistrz. Chodzi mi o dział 600, rozdział 60014, drogi publiczne powiatowe, 100 tysięcy, tak. Kolejne 100 tysięcy przeznaczamy, wspomagamy powiat. A mam takie pytanie, bo wiem, że swego czasu pisaliśmy takie pisma dotyczące dróg powiatowych, chodzi mi tutaj bardziej o Piaski i podam ulicę na przykład Francuską. Czy są jakieś plany, czy ta ulica faktycznie będzie typowo droga powiatowa, czy będzie remontowana?
Odnośnie Francuskiej nie wiemy. Mogę tylko powiedzieć, że mamy zamiar kupić działkę przy Francuskiej. No to to, o czym rozmawialiśmy wczoraj, więc jak gdyby kwestie...
Którą działkę?
Działkę narożną za Czokiem. Przemijając ulicy Francuskiej w lewo, naprzeciwko ogrodzenia kościoła. Jak również, jak Państwo wiecie, nie powstaje trzeci punkt przesiadkowy na ulicy Francuskiej, czyli tam, gdzie mieliśmy te nasze dość duże magazyny. Zlikwidowaliśmy je, tam będzie duży parking przeznaczony przede wszystkim dla osób korzystających z różnego rodzaju imprez na przykład dla naszej kopalni kultury. Nie wiem nic na temat Francuskiej. Mamy z panem starostą spotkanie. Na razie, wracając jak gdyby do tych 100 tysięcy, o które pani przewodnicząca była uprzejma zapytać, te 100 tysięcy to jest kwota, która została zabezpieczona na naszą prośbę. A kwota ta ma, jeżeli nie w całości, bo nie wiemy jaki będzie koszt, to przynajmniej w jakiejś części, pokryć projekt remontu ulic Denelów i ulicy Legionów. Doszliśmy do wniosku z powiatem, że teraz, jeśli będziemy przebudowywać i tworzyć drugi punkt przesiadkowy na Katowickiej Denelu, no to będzie podobnie jak na w tej chwili kombatantów szpitalne, tak? Piękne skrzyżowanie, nieco innego kształtu, powiedzmy niestandardowego, ale myślę, że rozwiązujące wszystkie problemy dotyczące wjazdu i zjazdu. No i ta koszmarna ulica, która jest taka jaka jest, kto z nas tam będzie jeździ, to wie. Jednocześnie mamy piękny Pałac Saturna, czyli termy, rozbudowywane, gdzie za rok, bo między 7 a 13 września mamy Mistrzostwa Świata Sauna Mistrzów, więc przyjedzie nam do naszej pięknej czeladzi kilka, jeśli nie kilkanaście tysięcy ludzi. Piękny obiekt. Jedziemy dalej, muzeum. Za muzeum mamy, co prawda, bardzo brzydką cechownię, ale póki co czekamy na środki. Jeśli się znajdą, to podejmiemy się realizacji przebudowy i remontu tego obiektu. Ale dalej mamy otwierany teraz 4 grudnia obiekt, jak Państwo pamiętacie, stare warsztaty, które w tej chwili będą Centrum Aktywizacji Społecznej. Piękny obiekt. No i aż się prosi, żeby coś zrobić z tymi dwoma ulicami. Doszliśmy do wniosku, że jeżeli zlecimy wspólny projekt, to on będzie tańszy, bo będzie mapa dla celów projektowych jedna. Jeden projektant będzie to projektował i będzie połączenie, bo jak gdyby naturalnie wydawało się połączenie obu ulic, bo mamy wtedy odcinek od Katowickiej aż do ulicy Stasica do Krajówki. Zabezpieczyliśmy te 100 tysięcy z takich wstępnych ocen, że jeżeli projekt by nas kosztował w granicach 200 czy ponad 200 tysięcy, spróbujemy zacząć od projektu. Jeżeli pozyskamy wszystkie pozwolenia, będziemy mieli decyzję o budowie, będzie nam łatwiej wystartować w jakimkolwiek konkursie, a liczymy na to, że z tej perspektywy lata 2024 będziemy mogli jakieś środki pozyskać. Może pojawią się nowe źródła, jak chociażby te fundusze norweskie, które coraz szerzej się pojawiają jako środki dodatkowe. Więc pan starosta też był za tym. Zacznijmy od czegoś, zobaczymy, co uda nam się zrobić. Mieliśmy mieszane uczucia, jak Państwo pamiętacie, odnośnie Nowopogońskiej, ale udało się. Może nie jest to wielka arteria, ale na pewno w dużo lepszym stanie niż była kiedyś. Trwał ten remont dość długo, nawet też się przeciągnął, no ale dzisiaj myślę, że mamy piękny wjazd od strony Sosnowca do miasta. Jeśli ten projekt się uda, myślę, że znajdziemy środki, żeby go realizować. A to też, wydaje mi się, to jest taka część miasta bardzo istotna dla mieszkańców.
Dziękuję bardzo pani burmistrz. Oczywiście następne pytanie mam. Chodzi mi o dział 801, rozdział 80-113, dowożenie uczniów do szkół. Tam mamy przeznaczone 369 200. Proszę mi powiedzieć taką rzecz. Dowozimy uczniów z niepełnosprawnością. Jacy to są uczniowie i jakich szkół?
Nie mogę powiedzieć spokojnie. To są uczniowie, którzy są dowożeni do ośrodka w Będzinie, do szkoły czelarskiej. Wszystkie dzieci są z niepełnosprawnością. Ja również też nie wiem, czy Ładysza wchodzi w tej chwili.
I to są też pokrywane...
I do Wąbrowy też, dla dzieci, które mają utratę wzroku.
To są nasze zawsze czasy, które dzieci
dowożone. I również jest dowożenie przez, znaczy pokrywanie kosztów dowożenia przez rodziców indywidualnie, bo to nie tylko
jeżeli
jest.
To samo.
Tutaj akurat mamy obawy duże, ponieważ znowu nam niespodziankę sprawiono i kolejne rozporządzenie weszło w życie, gdzie pokrywać koszty będziemy od kilometra rodzicom. W tej chwili płaciliśmy im za bilet, tak, w wysokości pokrycia biletu autobusowego. Natomiast teraz będziemy płacić od kilometra, czyli pewnie według stawek TR 83 grosze od kilometra, więc zrobi się z tego.
Tak, jak przy delegacjach. Poza jest chyba 08358, dobrze pamiętam?
Tak, tak. No, może na to znacząco podrożyć, bo rodzice będą pewnie chętnie korzystać z tego.
A czy pani Radna ma świadomość, ile tych dzieci korzysta?
No, ja myślę, że
mamy tych dzieci coraz więcej.
Coraz więcej.
Mamy dzisiaj pani również,
bo ja przecież jestem w szkole, no to nie mam takiej orientacji, ale zawsze to było być około 30 dzieci. No, bo to są dzieci do Katowic, do Wąbrowy, do Będzina i do Czeradzi, do Sosnowca.
W zależności do tego, do jakiego ośrodka. No to proszę. I mam chyba już ostatnie pytanie. Dział 921, rozdział 92-105, pozostałe zadania w zakresie kultury. Tutaj mamy przeznaczoną kwotę 949 tysięcy. Co wchodzi w skład pozostałe zadania w zakresie kultury?
Tu jeśli nie...
Nie ma tutaj nigdzie kopalni kultury. Nie wiem, czy kopalni kultury mam traktować jako bibliotekę, tak? I co jako bibliotekę?
Co jest budżet biblioteki? Natomiast głównie w tym dziale 921.05 to będą środki, którymi dysponuje Wydział Promocji. I pokrywane są koszty imprez. Również są tam dotacje dla stowarzyszeń z działu Ochrona Dóbr Tradycji Lokalnej, czyli tam jest około 55 tysięcy, a tak to będzie głównie Wydział Promocji, tak?
Ale jeśli mogę uzupełnić, tam są jeszcze środki, które Wydział Promocji ma na tak zwany sponsoring, w takim tego słowa znaczeniu, że zwracają się do nas instytucje, które organizują różnego rodzaju wystawy, konferencje, zloty. Tak jak na przykład w tej chwili czeka nas wystawa kanapów. I z reguły pan burmistrz jest proszony o objęcie patronatem tego typu spotkań, a jednocześnie jest prośba zawsze o dofinansowanie na przykład na nagrody, więc to są takie kwoty rzędu 2-3 tysięcy złotych góra. Więcej nie mamy, ale staramy się zawsze wesprzeć to, co się dzieje w naszym mieście. Tam, gdzie nie możemy, jak w tej chwili chociażby Wigilia w Katowicach, próbujemy włączyć się w ten sposób, że będziemy promować, że będziemy reklamować, natomiast nie jesteśmy w stanie finansować tego przedsięwzięcia.
Czy ja mogę przy okazji tego pytania? Powiem, że kiedy na sesji będzie głosowany wniosek, który będzie przekazany do pana burmistrza odnośnie kopalni kultury. Ja mam takie pytanie, czy pani burmistrz po prostu, no na pewno państwo rozmawiali na ten temat, czy jest jakaś szansa na to, żeby kopalni kultury oddzielić od biblioteki, żeby ona była. Bo ja uważam, że po prostu jest tylko. Bo wiem, jak żeśmy ją otwierali chyba 3 lata temu. No to po prostu tam były różne takie względy, bo ja nawet pytałam pana burmistrza, takie było chwilowo finansowe, ale wtedy pan burmistrz powiedział, że no, zakłada, że z czasem ta kopalnia kultury będzie takim osobnym obiektem. I czy jest taka szansa na to? Bo mnie się wydaje, ja osobiście tak uważam, że może no, to lepiej dla kopalni kultury, żeby ona sobie po prostu funkcjonowała jako kopalnia kultury.
Proszę państwa, nie chciałabym się wypowiadać, bo to są dwa aspekty tego. Z jednej strony jest to jednostka, jeżeli jest naszą jednostką, jeżeli będzie w strukturach bibliotek czy jakichkolwiek innych, jest taką jednostką, na której działalność mamy wpływ. Kiedy ona zostanie samodzielną jednostką, będzie musiała przede wszystkim sama się utrzymywać, prawda? Więc jak gdyby tracimy tu możliwość oddziaływania na to, co jednostka robi, w jakim kierunku idzie, możemy życzyć sobie, żeby to były takie, a nie
inne. To ma nadal jednostka gminy, tak jak biblioteka, tylko żeby po prostu miała swojego kierownika, swoją księgowość. Nie, ja to nawet mówię pod tym względem,
że... Tak, ja wiem, o co Pani radnie. Że
można pozyskiwać dotacje. Pozyskiwać dotacje jako stricte na taką działalność, taką stricte kulturalną, no bo umówmy się, to nie jest biblioteka i tu z innych funduszy ma szansę korzystać.
Chciałam się powiedzieć, że biblioteka podlegała Pani burmistrz, na ile nie ma się Pani burmistrz, ale z całą pewnością, tak jak słyszałam wczoraj, jeżeli Państwo przekażecie nam, jak gdyby, żebyśmy się wypowiedzieli ze strony zarządu miasta, jak widzimy ten temat, to myślę, że do tej sprawy wrócimy, a nie chciałabym tutaj
prosić, tak powiem,
do się Pana
burmistrza. Ale tak myślałam, że może Pani burmistrz. Troszkę coś już jakieś tam rozmowy były, bo ja osobiście dodaję, że było to chyba korzystniejsze dla...
A z całą pewnością będziemy z Państwem tutaj dyskutować i Państwa głosy brać również pod uwagę.
Ja dziękuję bardzo, nie mam pytań do projektu. Czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania? Proponuję.
Ja mam pytanie. Chciałem się dopytać, czym spłynęła... Nie wiem, ile sprawie projektu?
Nie, to jest oczywiście. Niestety opinię ostatnio ją spływałem bardzo długo, wystąpiliśmy o opinię. Państwo pamiętacie, na poprzedniej sesji podejmowaliśmy taką uchwałę dotyczącą zaciągnięcia zobowiązania na basen z artykułu 52, taką. No praktycznie na dwa dni później, jak już była podpisana przez Panią Przewodniczącą, wysłana do Rio, wysłałam opinię. Jest dzisiaj, czyli była sesja 27, jest dzisiaj 27, zakładam, że koło 1 grudnia była. Może pierwszego to nie, ale drugiego, gdzieś trzeciego była wysłana i do dzisiaj nie mam tej opinii. A tutaj 14 wyszły materiały, jeśli chodzi o pozyskanie opinii. I to jest to niecałe dwa tygodnie, więc to dla nich jest jeszcze. Ja się niestety obawiam, czy ten sesji nie jest też za wczesny, praktycznie 14. Upływa nam co w sobotę, tak? Mm-hmm. Miesiąc, a mają miesiąc.
A sesja ma być 16, tak?
Teraz.
No właśnie. A kolejny tydzień to już jest ten tydzień, gdzie są święta.
Tak, jest trzeci.
Aha.
Mm-hmm.
Tak.
Jeżeli nie będzie tego, po pierwszym grudnia myślę, że tam spróbuję zadziałać, dopytać się, jak to wygląda, bo Pani kolegiant, no ja będę ubolewać, bo się przyzwyczajeni do Pana kolegianta, który jest 5 dni w tygodniu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, można było wiele się dowiedzieć. Pani jest tylko raz w tygodniu, trzeba ją właściwie uchwycić. Pewnie w związku z tym ma obowiązków masę i
nie
się po prostu najzwyczajniej w świecie nie wyrabia, coś tam odkłada, żeby trzymać się terminu, a nie Pan nam wszedł zawsze na rękę i gdzieś tam wcześniej udało się uzyskać tą opinię.
No cóż.
Biurokracja.
Czy ja mogę prosić Panią Przewodniczącą?
Bardzo proszę Pani Burmistrz, oczywiście.
Proszę Państwa, szczególnie chciałabym tutaj zwrócić się do Państwa, którzy byli wczoraj na komisji rozwoju, na mojej komisji. Była kwestia dotycząca ulic, bo przepraszam, na sobie tu sprawie zaliczenia kategorii, tak. To jest projekt numer 144. Ja nie potrafiłam Państwu wczoraj powiedzieć, o co chodzi. Otóż Państwo podejmowali tą uchwałę w roku 2018 i tam wpadł się błąd. Błąd polegał na tym, że określono, że ulica Matejki sięga od ulicy Rzemieślniczej do ulicy Spacerowej, co oczywiście jest nieprawda, bo ona sięga do ulicy Orzeszkowej. Ten błąd przemknął, nikt z nas go nie zauważył, ani osoby, które przygotowywały, ani my, ani również Państwo i trudno się też dziwić, bo można taką dobrą rzecz przeoczyć. W momencie, kiedy sprawdzono mapy w Urzędzie Marszałkowskim, zwrócono nam na to uwagę, że ta ulica nie kończy się na ulicy Spacerowej, tylko Orzeszkowej. W związku z tym wprowadzamy aneks do tej uchwały, jak gdyby to zamyka temat. A to, o czym ja myślałam...
Tam jest jeszcze Sienkiewicza ulica?
Tak, ale bo był, ta była tylko w tym jednym przypadku, w tym załączniku.
Aha,
ja go mam. I to było tylko, wszystkie pozostałe kwestie się zgadzały. Natomiast ja przeniosłam się jak gdyby w inny obszar, bo o tym też dyskutowaliśmy, że są drogi wewnętrzne, które nie mają statusu dróg gminnych, i w tym przypadku musielibyśmy ustanawiać służebność na rzecz osób, które mają działki przy tych drogach, a służebność wiązałaby się z opłatami, więc jak gdyby narzucilibyśmy na mieszkańca oblig płacenia. Żeby ten element wyeliminować, postanowiliśmy te drogi przejąć, może nie spełniają parametrów gminnych, przejąć jako gminne, zamykamy temat, drogi są nasze, my je utrzymujemy i mieszkaniec z tego tytułu nie ponosi żadnych dodatkowych obciążeń. To jest jakby uzupełnienie.
Dziękuję
bardzo. To ja może bym podsumowała ten projekt budżetu, bo
oczywiście,
może tak powiem, projekt budżetu oczywiście jest piękny, on spełnia wszystkie wymogi formalne, ale nie jest idealny. I tu wiemy, bo Pani już na komisjach słyszała, ale pragnę to powtórzyć na tej komisji. Niestety dochody, które uzyskujemy z budżetu państwa są niewystarczające na wydatki, natomiast wydatki przerzucone są na samorządy. Dlatego pewnie po nowym roku, już po uchwaleniu budżetu, będziemy jeszcze modelować ten budżet, tak żeby zapewnić wszystkim wykonanie budżetu i będziemy musieli też popracować na temat uzyskania jakichś czy oszczędności, czy rezygnacji z pewnych zadań, po to, żeby obligatoryjne wydatki, chociażby z tytułu wynagrodzeń, co nas bardzo mocno wiąże, zabezpieczyć.
Tak, bo już tak mamy niedoszacowany budżet.
No niedoszacowany, jeżeli z jedną subwencję obcina się o 170 tysięcy, drugą subwencję o 150, ja sobie to sprawdziłam, nie jest komisja się o 190, drugą subwencję dodaje się o 500 tysięcy, przy czym to i jeszcze 150 tysięcy tylko przyrasta nam PIT, to do dyspozycji mamy 500 tysięcy złotych, tak per saldo. Trochę nie fair, szczerze powiedziawszy, i opowiadanie, że samorządy mają sobie szukać oszczędności, to naprawdę może fajnie z kulu i poprosić.
Nie mam gdzie
ich szukać. Nie mam po prostu gdzie ich szukać przy przerzucaniu zadań. Przepraszam, że pozwoliłam sobie na taką uwagę, ale mnie to najbardziej, bo ja mam potem z tym najwięcej pracy i najwięcej pretensji jest do mnie, bo ja wycięłam, bo ja obcięłam, bo ja nie jestem
się nie da,
prostu,
ale
muszę rodzinę. No,
skąd mamy wziąć te pieniądze?
Tak jest. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. No i z takim nieoptymistycznym akcentem musimy przejść do zaopiniowania projektu budżetu miasta Żelaz na 2020 rok. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Głosujemy. Dziękuję. Kto był przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. I ostatni projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żelaz na 2020-2035. Nie wiem, czy coś Państwo chcecie jeszcze zapytać tutaj. Panią Skarb, materiały super przygotowane, bardzo dobrze się czytało. Troszkę nam się nie podobają.
Chcę powiedzieć, tak? że wartości, to objaśnienia wartości, to trochę również zmobilizowała mnie pani kolegiant do tego, żeby pisać jeszcze, że, bo ja mam święty spokój, wtedy ona mnie nie wysyłała kolegium i nie dopytuje, dlatego one są coraz szersze te objaśnienia, bo przecież my nie mamy nic do ukrycia, tak? My się staramy wszystko zrobić tak, jak jest. Jak to powinno być? No, wskaźniki spełniamy, chociaż rok 2000 znowu zmieniły się przepisy, więc powtarzać. I już od przyszłego roku inaczej liczymy troszkę wskaźnik, indywidualny wskaźnik zadłużenia. Od 2022 roku nie będziemy mogli pokrywać wydatków bieżących wolnymi środkami w ogóle, a w 2026 wypadnie nam sprzedaż mienia. Więc o ile teraz ta sprzedaż mienia poprawia nam wskaźniki zadłużenia, to od 2026 absolutnie się zmienia zmienia sposób tego liczenia tego wskaźnika. Natomiast ktoś może powiedzieć, że już będę na emeryturze, jak pan burmistrz sobie powiedział w 2026. Ja mówię, ale to nie tak całkiem, panie burmistrzu, bo przepis mówi, że nie uchwalimy budżetu na 2020, jeżeli wskaźnik na 2026 w tej wieloletniej się niestety nie zmieści. No póki co się mieści.
To z jednej strony to jest dobre, bo nie mówię o naszej gminie, ale o wielu innych gminach,
które są dyscyplinujące.
Dyscyplinujące,
natomiast mówię troszkę, nie zmienia się konia w połowie biegu, tak? No gdzieś tam powinna być jakieś okresy przejściowe takie, no
tak, takie
tak. Poprzednia zmiana była taka, że przez 3 lata jeszcze było inaczej i tak po kolei te lata wchodziły. W tej chwili jest taka siekiera, to jest już ten bach, to zupełnie się inaczej zmienia. No i już dzisiaj i też dlatego burmistrz ciągle podkreśla pańska mi mówi, że nie ma, nie ma, nie ma, bo my liczymy wskaźnik w 26, 7 lat do tyłu.
Tak.
Czytaj. Pracujemy w 2019 na wskaźniku 26. Czyli ja już dzisiaj muszę zacząć oszczędzać, czy my już dzisiaj musimy zacząć przykręcać pewne rzeczy, po to, żeby gdzieś tam za 2-3 lata nam się nie wysypał budżet, nie było programu naprawczego i tak dalej.
A z drugiej strony to jest taki bicz też, że nie mamy sfery pobożnych życzeń, co byśmy chcieli, tylko natychmiast nas pani skarbnik weryfikuje. Nie, to tego nie możemy, a to możemy, ale nie w takiej formule, albo nie w takim formule.
Zastanawiam się tylko, kiedy ostatnio raz tak.
Znaczy to się chyba wzięło z tych gmin, które upadały po prostu, które nie myślały przyszłościowo.
No to, no, to są też, to jest pogłosie Ostrowic, to jest pogłosie.
Tak, to jest
pogłosie tych wszystkich firm prawniczych, które przychodziły z pomysłami, jak obejść wskaźniki zadłużeń, jak obejść zadłużenie. Więc w tej chwili to zadłużenie spółki, które już Państwo widzicie, że wiadomo, że gdzieś tam poręczamy w cudzysłowie ten dług i pewnie byśmy go spłacali, ale już wchodzi do tego zadłużenia, więc jest to jakieś tam ograniczenie, dyscyplina dla samorządu naszego i każdego innego, który gdzieś tam próbuje takich jakichś manewrów.
No i chyba zanimierz sił na zamiary, tylko je urealnie. Tak, i co pani, niektórym burmistrzowi nie wykorzystają wszystkich do swojej kadencji, tylko będą musieli zostawić dla wszystkich.
No, uważam, że nadchodzi kres kreatywnej księgowości i to bardzo dobrze, bo to wyjdzie na zdrowie wszystkim mieszkańcom gminy.
No wie pan co, to zależy, bo my mówimy o dwóch budżetach. Mówimy o budżecie bieżącym i mówimy o budżecie majątkowym. I generalnie to uszczelnienie tego możliwości zadłużania się odbije się na inwestycjach tak naprawdę. Ale my jako czelaś mamy problem z budżetem bieżącym. I to jest i owszem, gdzieś tam sobie Sosnowiec da radę, bo ma nadwyżki operacyjne. Ja przypomnę, to jest różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 50 milionów na dzień dzisiejszy. Czyli jak nie dostanie tylu dochodów bieżących z góry czy z podatków, to da sobie radę. A my, jak pan widzi, mamy tyle samo dochodów bieżących zaplanowanych, tyle samo wydatków bieżących i wiemy, że tych wydatków powinniśmy więcej zaplanować. To jest problem. To jest duży problem. Natomiast mówię, rzeczywiście ma pan rację. Mnie to czasami się śmieje też jest na rękę, bo jakby pan burmistrz miał jakiś super pomysł, jeden, drugi czy kolejny burmistrz, to ja mu powiem, przepraszam, wskaźniki nie wychodzą, już więcej się nie zadłużymy. I tak jak pan mówi, to będzie też z korzyścią dla mieszkańców, którzy gdzieś tam nie będą 30 lat spłacać na przykład jakiegoś tam budynku, bo takie są w tej chwili też pomysły niektórych włodarzy, żeby rozkładać obligacje, czy przesuwać je na 10 lat do przodu, 20 lat do przodu gdzieś tam.
A z drugiej strony to też stanie się pewną barierą wykonalności w sensie oczekiwań. Tak? Tak, mieszkańcy i potrzeby mieszkańców rosną nam z roku na rok. Proszę popatrzeć, w tamtych kadencjach zaczynaliśmy, były prośby, zróbcie państwo drogi, zróbcie chodniki. Zrobiliśmy drogi, chodniki, zróbcie nam park, czyli jak gdyby jakość i ilość tych oczekiwań absolutnie się rozszerzyły, absolutnie się zmieniły. W tej chwili już drogi, chodniki nam nie wystarczają, chcemy mieć jakieś
obiekty kulturalne,
chcemy mieć lepsze oświetlenie, chcemy mieć basen, chcemy mieć jakieś instytucje kultury, więc też to będzie stopujące. Nie, 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 tego już zrobić nie możemy, bo na to nam...
Tylko niestety tego mieszkańcy nie zrozumieją. To jest właśnie taki, mówię, to jest tak i trzeba to ważyć, tak, no, na tej zasadzie, że niekoniecznie samorząd jest ten zły, który tylko wydaje swoich, bo ja czytam te komentarze, swoich zatrudnia w tych urzędach i swoim daje zarobić i to jest jedna wielka klika. No to ja zapraszam u nas na konkursy, które są do urzędu, gdzie naprawdę raz już wymagania są duże, umiejętności praktycznie żadne, a jak już się zgłosi 3 osoby na konkurs, to już jest po prostu święto lasu. Tak.
I jeszcze, że się chcą zgodzić za taką kwotę, bo wynagrodzenie też nie jest wygórowane przecież.
Nie jest wygórowane, to jest bardzo delikatnie powiedziane, pani przewodnicząca, bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że mamy ludzi w naszych wydziałach, którzy mają studia skończone, studia podyplomowe, 10-12-letni okres pracy,
podpisują decyzję szkolenia, burmistrza,
i zarabiają 2300 zł
I mamy coraz większy problem, bo ludzie odchodzą, jeżeli dostają 200-300 zł w spółkach więcej, więcej, to odchodzą. No niestety patrzy się przez pryzmat w kieszeni tego, co można kupić za te pieniądze. Jeżeli się ma rodzinę, to się patrzy, jak tą rodzinę utrzymać, tak? Z jednej strony podkreśla się, że praca w administracji, praca urzędnika to jest praca dla ludzi wyróżniających się, dobrych, doświadczonych, z wykształceniem, a z drugiej strony ciągle gdzieś pokutuje to określenie urzęda, które nie jest nobilitujące. W innych krajach Unii urzędnik, status urzędnika to jest status kogoś, kto jeśli pracuje uczciwie, jest rzetelny, solidny, ma wiedzę, to stoi w hierarchii społecznej bardzo wysoko. U nas jest odwrotnie, u nas można przyjść za przeproszeniem naprość twarz urzędnikowi, który jest głupi i niekompetentny, bo nie wydał mi takiej opinii, jak ja chciałem, czy takiej decyzji. Gdzie indziej jest to tak, że jesteś urzędnikiem, jesteś osobą szanowaną, ale jeżeli tylko okaże się, że cokolwiek, gdziekolwiek miałeś wilgotne ręce, przykleiły ci się do czegoś, koniec, dożywotnie ten człowiek jest stracony. U nas mamy wszyscy łatkę urzędasów, no i...
To znaczy te pensje w administracji, bo zawsze na początku lat 2000 roku one były stosunkowo dobre. I te pensje stanęły wszędzie, gdzieś tam jakieś te podwyżki były, a administracja była zamrożona.
A teraz jeszcze po kłosie tego obniżenia pensji włodarzą, tak? Jest takie, że no myślę, że znaczna większość, jeśli nie 90%, no przecież urzędnik nie może zarobić więcej ode mnie, więc to wszystko gdzieś tam się spłaszcza.
A z drugiej strony wiecie Państwo, jak nie wnioskować o podwyżkę dla moich podwładnych, jeżeli oni dobrze pracują, rzetelnie pracują, mają coraz więcej zadań, a efekt jest taki, że oni mają wynagrodzenie wyższe niż moje, więc wpadamy w jakąś paranoję w tym momencie, bo to nie tak powinno być, no ale takie mamy realia, zobaczymy jak to będzie wyglądało.
Ja będę się cieszyć, jak te oczekiwania, które zgłosiły jednostki, gdzie ja musiałam ta zła wyciąć tego budżetu solidną część,
że może nie wyciąć pani skarbnik. Nie przyjąć tych propozycji.
Nie przyjąć tych propozycji. Ja mam nadzieję, że rzeczywiście część to była, no, że były przeszacowane te budżety, że tego problemu nie będziemy mieć. No w tym roku damy radę, tak? I tak trzeba było sporo dołożyć do oświaty, dużo więcej niż dostaliśmy na to subwencji. No ale jakoś tam przy rezygnacji, czy przy tym niewykonaniu innych zadań, zresztą uchwała w sprawie zmian w budżecie. Już widzicie Państwo, przesuwamy tak, żeby zabezpieczyć te budżety do końca roku. Ja mam nadzieję, że pomimo, iż wszyscy kraczą, że to będzie o ile nie najtrudniejszy rok w samorządzie w przyszłym roku, to że to będzie też przesadzone krachanie. No, taką mam nadzieję, mimo wszystko.
No to się cieszymy. Jak już pani skarbnik myśli o tym, tak.
Może zamówimy, żeby ja znowu sprzedali, znowu pani 2% podatku od tego.
Wiecie Państwo, generalnie musimy być optymistami, no bo jakie mamy inne wyjście? W tej chwili mamy inwestycje rozpoczęte, jak chociażby nasze atery, które będziemy kończyć w przyszłym roku. Będziemy kończyć rynek 22 w przyszłym roku. No i niestety, no widzicie Państwo, co się dzieje na rynku. Materiały drożeją, robocizna drożeje. Oczywiście, że my mamy umowy podpisane i możemy powiedzieć wykonawcy, nie interesuje mnie, czy ty na tym zarobisz więcej, czy mniej, tak? Mamy umowę na konkretną kwotę, ale jeżeli dochodzą dodatkowe roboty, a wiecie Państwo, że zawsze przy inwestycjach jest coś dodatkowego, więc musimy za to płacić.
No na przykład ten nasz pasek, którego nie będzie w przyszłym roku.
W przyszłym roku nie będzie, no bo jest oczywiste, że basenu odkrytego nie będziemy otwierać, nawet gdybyśmy go wykonali, nie będziemy go otwierać ani w listopadzie, ani w grudniu, prawda? Ale z drugiej strony myślimy sobie, że ten wydłużony okres na realizację powinien być dla nas korzystny, dlatego że najprawdopodobniej przy tym pierwszym ogłoszeniu, kiedy mieliśmy bardzo krótki okres realizacji, wykonawcy liczyli sobie ewentualne koszty związane z karami umownymi, które musieliby płacić, nie wywiązując się z terminów, a chcieliśmy też zaoszczędzić, idąc w opcję, mamy program funkcjonalno-użytkowy, ogłaszamy postępowanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, czyli nie mamy już różnicy między projektantem a wykonawcą. To jest ta sama osoba, która wie, co projektuje. Jeżeli cokolwiek trzeba mnie w projekcie zmieniać, zmieniać. Musisz zmienić, dostosować to do warunków, które nagle się pokazały, których nie znaliśmy. Więc chcieliśmy to zrobić w takim właśnie, w takiej formule. No niestety życie pokazało, że nie. Zobaczymy, co nam przyniesie kolejne postępowanie przetargowe.
Czyli nie ma.
Nie. Ogłaszamy przetarg. Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze w tym roku zamknąć oferty i rozstrzygnąć, i oby tak się stało. No jeżeli nie, to będziemy próbować po raz kolejny.
To jaka była najniższa oferta?
Jedna była to. Ja za 19 milionów z haczykiem, a mieliśmy 9 milionów, całe 10
milionów.
Po
prostu.
A wiecie Państwo, że zakres był duży, bo oprócz basenu klasycznego był jeszcze basen w formie placu zabaw dla dzieci. Chcieliśmy
również
zrobić nie. No niestety. No a ceny idą z dnia na dzień w górę, a poza tym znowu jest rynek producenta. Czyli producent wyprodukuje, jak dam mu zaliczkę. Dzisiaj to on mi za miesiąc wyprodukuje. Tak to zaczyna działać, jak działało kiedyś 20 lat temu.
Trzeba ich też zrozumieć, tak? Im koszty pracy rosną niestety.
Koszty pracy rosną i oni zamrażają sobie pieniądze, tak? Bo jeżeli da zaliczkę na materiały, no to nie ma tych pieniędzy.
Proszę Państwa, musimy jeszcze przegłosować ten projekt wieloletniej prognozy na lata 2020-2035. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wyczerpaliśmy opiniowanie projektów uchwał. Mamy ostatni punkt, sprawy bieżące, ale myślę, że już wcześniej były poruszone.
Wszystkie w międzyczasie są.
Także zamykam posiedzenie komisji.
Tak, to jest bardzo.
Teraz mamy
komisję.